A w Radiu Szczecin kolejny raz i to już ostatni raz dzisiaj zmieniamy temat i teraz będziemy rozmawiać o polskich 15-latkach, którzy świetnie wypadli w tegorocznym albo w ubiegłorocznym teście PISA, ale to są dane właśnie z ostatnich dni. Młodzi ludzie z Polski w naukach przyrodniczych, umiejętnościach matematycznych oraz rozumieniu tekstu czytanego wypadli dużo lepiej niż młodzi ludzie z innych krajów Unii Europejskiej czy kręgu OECD oraz mają wyniki zbliżone do tych z poprzedniej edycji badania w 2020. Roku. No i właśnie, teraz będziemy rozmawiać o tym, czy mamy się z czego cieszyć, czy są jeszcze sprawy, którymi powinniśmy się martwić, a przynajmniej nad nimi pochylić. Mariusz Dubojski, dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego i Specjalnego Kuratorium Oświaty w Szczecinie, tutaj w studiu na miejscu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Proszę też pana o włożenie słuchawek, bo mam nadzieję, że z nami telefonicznie już za moment będzie albo już jest Ewa Budziach, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr 1 Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie. Czekamy na połączenie z panią dyrektor. No i właśnie, to zaczniemy od tego pytania. Czy raczej się cieszyć, czy się pochylać nad tymi badaniami? I co one tak naprawdę dla kogoś, kto je pewnie bardzo wnikliwie analizuje, oznaczają?
Tak naprawdę badania PISA pokazują bardzo wiele. One nie tylko pokazują jakości kształcenia, ale też i o nastrojach wśród uczniów.
I właśnie dlatego postawiłam takie pytanie, czy mamy się czym martwić, bo jeśli chodzi o te nastroje, to już nie jest tak różowo, jak jeśli chodzi o matematykę, czy przyrodę, czy rozumienie tekstu.
Tak, w ogóle nawet jak spojrzymy na wyniki tegoroczne, to one w całej Unii Europejskiej tąpnęły. Dla nas jedynym takim dużym pocieszeniem jest to, że w naszym przypadku udało się nam wyhamować ten spadek i to jakby na naszych uczniach się nie odbiło, wręcz odwrotnie, nasi uczniowie są w czołówce, jeśli chodzi o te wyniki i to napawa optymizmem.
Ale są w czołówce, bo inni wypadli gorzej, czy jest z nami tak dobrze?
Myślę, że to drugie, że jest z nami dobrze, że nie jest tak, że jest źle, dlatego że w polskiej szkole potrafimy pracować z uczniami i jakby mamy pewną stałą ciągłość tej pracy. I podejrzewam, że to jest sukces. I gdzieś też ta świadomość potrzeby uczenia się w naszych uczniach jest jeszcze na wysokim poziomie.
Pani dyrektor Ewa Budziach, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jak pani zareagowała, widząc wyniki tych badań?
Z umiarkowanym optymizmem. Tu absolutnie zgadzam się z panem dyrektorem, że możemy być dumni z naszych uczniów, bo oczywiście jesteśmy w tych trzech kompetencjach badanych powyżej średniej europejskiej, więc tu nie chodzi o to, że oni wypadli słabiej, że całość wypadła słabiej, dlatego my lepiej. Tylko ogólnie według tego kryterium wypadliśmy w stosunku do innych państw, zwłaszcza europejskich, no ale nawet na tle tych 91 państw, które brały udział w tych badaniach, dobrze. Znaczy, ja zawsze przy badaniach PISA, kiedy je analizujemy i w szkole, i w naszym środowisku, i też często w przestrzeni kuratoryjnej, to zastanawiamy się, czy to jest najbardziej uniwersalne i optymalne kryterium sukcesu. Bo te kryteria sukcesu są względne. Dla jednego ucznia będzie to takie kryterium, dla drugiego odmienne. Dla jednego w takiej dziedzinie, dla drugiego w innej. Natomiast chyba wszyscy zgadzamy się co do tego, że takie uniwersalne badania ogólnoświatowe pozwalają nam określić swoje miejsce w tym systemie i zastanowić się, co przyczyniło się do poprawienia wyniku, co jeszcze można zrobić, bo tu nie chodzi o porównywanie się z innymi, ale o próbę odczytania siebie w kontekście innych. I starałabym się zawsze tak patrzeć na te wyniki.
No właśnie, to przyjrzyjmy się tym wynikom właśnie w ten sposób. Tutaj oprócz tych nauk przyrodniczych, matematyki, czytania, jest jeszcze coś takiego, co myślę powoduje, że bardzo mocno przyglądamy się tym wynikom, bo też chodzi o to, żeby taki młody człowiek kończący edukację radził sobie w życiu. To nie chodzi tylko o to, żeby on zdobywał świetne wyniki na testach, ale żeby po prostu był samodzielnym, myślącym człowiekiem, który sobie w życiu zwyczajnie radzi. I mamy tutaj coś takiego, co się nazywa komputacyjne rozwiązywanie problemów. Państwo zapewne też te wyniki widzieli, bo tutaj już aż tak dobrze nie wypadamy, prawda?
Ale to jest pierwszy raz. tak naprawdę akurat ten komponent w badania PISA pojawił się pierwszy raz. Dlatego te wyniki
to dobrze
są...
czy niedobrze, że w ogóle to badamy?
Myślę, że musimy to zacząć badać, dlatego że świat idzie do przodu, technologia się rozwija i od tego nie unikniemy. W związku z tym należy też i badać, w którym kierunku edukacja w ogóle powinna iść. Czy bardziej bazować na tych nowych technologiach i na tych komponentach, czy też od nich odchodzić. Więc jak najbardziej należy to badać. Ale wynik sam w sobie nie jest tak najgorszy, jako na pierwsze jego wyniki, tak? Bo to też jesteśmy powyżej średniej.
Myślę, że to, co też tutaj jest istotne, to to, że jest badane to, jak inne są wyniki chłopców i dziewcząt. Nie wiem, czy Państwo na to też zwrócili uwagę. W Polsce w naukach przyrodniczych średnie wyniki dziewcząt i chłopców są zbliżone. Dziewczęta lepiej sobie radzą z czytaniem. Podobnie było w poprzednich edycjach badania. Ich średni wynik jest o 37 punktów wyższy niż chłopców. Ta różnica jest przeciętna na tle innych krajów Unii Europejskiej. Nowością w porównaniu do poprzednich wyników w Polsce jest przewaga chłopców. W matematyce średni wynik o 13 punktów wyższy niż w przypadku dziewcząt. Większość krajów objętych badaniem chłopcy lepiej radzą sobie z matematyką w większości krajów. Czy pani dyrektor też zwróciła uwagę na te różnice dotyczące właśnie chłopców i dziewcząt?
Te różnice oczywiście są widoczne i one nie tylko w tych wynikach, ale także w codziennym funkcjonowaniu szkoły. I już na etapie rekrutacji mamy takie doświadczenie edukacyjne, że do klas technologicznych, do klas matematyczno-informatycznych aspirują głównie chłopcy. Do klas humanistycznych, językowych, psychologicznych głównie dziewczęta. I w związku z tym tak się też te predyspozycje ujawniają w dalszym toku edukacji. Tak, chyba jest coś takiego jak większe kompetencje czy takie predylekcje do kształcenia ścisłego u chłopców i później panów. Chociaż jak spojrzymy na później odsetek nauczycieli akademickich czy naukowców, to jeżeli w naukach humanistycznych już panowie zdecydują się rozwijać, to też osiągają sukcesy i odwrotnie w naukach ekonomiczno-ścisłych, matematycznych też dostrzeżemy ambitne panie z sukcesami. Natomiast myślę, że te badania tak odzwierciedlają też to, co my dostrzegamy w rzeczywistości szkolnej. Mamy oczywiście, jak zwykle, każda reguła musi mieć odstępstwo, więc mamy wspaniałe sukcesy u obu płci w tej i w tej dziedzinie, ale tak, tutaj też potwierdzam, też to dostrzegamy. Matematyka bardziej króluje wśród panów, a humanistyka wśród pań.
Można byłoby powiedzieć, że to takie stereotypowe podejście, no ale z tych badań wynika, to co przytoczyłam przed chwilą. To, na co wcześniej zwróciliśmy uwagę, to sytuacja 15-latków w tym świecie cyfrowym, co było badane po raz pierwszy. I tutaj te badania też są ciekawe. My nie wypadamy tutaj jakoś źle, tak jak sam pan tutaj powiedział, wypadamy całkiem dobrze, ale Europa wypada jako taka, nie najlepiej. Jeżeli porównalibyśmy wyniki dzieci z Europy, młodych ludzi z Europy w stosunku do krajów azjatyckich, to mamy jeszcze przed sobą bardzo dużo, dużo pracy.
To prawda, ale też musimy spojrzeć prawdzie w oczy, że te kraje azjatyckie od dawna bardzo wyprzedzają cały świat w technologii i raczej trudno jest im ich dogonić, ale jest do czego aspirować na pewno.
No to właśnie, co możemy z tym zrobić, pani dyrektor? Z perspektywy dyrektora dobrego liceum w Szczecinie.
Najważniejsze, że dużego. Oczywiście ja się zgadzam z panem dyrektorem Mariuszem Dubojskim, bo rzeczywiście od dawna, ja kiedyś zajmowałam się szczególnie porównaniem edukacji w krajach Unii Europejskiej z krajami azjatyckimi, kiedy tworzyliśmy taką też koncepcję rozwoju szkoły. Oczywiście każdy z tych systemów edukacji i rozwiniętego Zachodu i bardzo, bardzo dynamicznie rozwijających się krajów azjatyckich jest obarczona, każdy z tych systemów, każda z tych koncepcji jest obarczona jakąś niedogodnością dla ucznia. I myślę, że mamy tę świadomość także my, że oprócz skuteczności edukacyjnej, tej w dydaktyce, która owocuje bardzo wysokimi wynikami egzaminów zewnętrznych, znakomitą rekrutacją na studia i później rozwojem tym naukowym, zawodowym, no mamy też grupę młodzieży w ramach edukacji włączającej, którą trzeba wspierać, której trzeba udzielać. Mówię o polskim systemie edukacji, ale też dostrzegane jest to w systemie europejskim, którą trzeba wspierać psychologicznie i pedagogicznie. Wiemy, że w systemach azjatyckich też są dostrzegane różne traumatyczne sytuacje, bo to, o czym powiedziałam na początku, by takie badania nie służyły rywalizacji czy podsycaniu rywalizacji w takim złym tego słowa znaczeniu, tylko raczej określeniu siebie, no niestety system edukacji azjatyckiej bywa napędzany, tych wysoko rozwiniętych krajów, bywa napędzany taką nadmierną ambicją i nastawieniem na sukces, takim poławianiem talentów, co czasami nie współgra z poziomem rozwoju psychicznego i tą odpornością, no, która powoduje gdzieś wewnętrzne załamania, no i dominacja prywatnego doedukowywania popołudniowego, prywatnego, jeśli chcemy ten sukces osiągnąć i być, przepraszam, lepsi, najlepsi, lepsi niż inni.
To jeszcze to, co jest istotne, jeśli chodzi o te badania i na co już pani tutaj zwróciła uwagę, to badania dobrostanu, postawy wobec szkoły i uczenia się. PISA 2025 pokazała, że podobnie jak w poprzedniej edycji, szczególnym wyzwaniem dla polskiej edukacji pozostają obszary związane z dobrostanem oraz postawami wobec szkoły i uczenia się. Czyli krótko mówiąc, 15-latkowie w Polsce rozumują tak jak europejska czołówka, a jednocześnie należą do najmniej zadowolonych z życia nastolatków. No i co my możemy z tym zrobić, bo to jest poważna sprawa. To dzieciaki się uczą, wypadają dobrze w testach, ale to zadowolenie z życia niestety nie wygląda najlepiej. Rzadziej czują się częścią swojej szkoły, rzadziej opisują siebie jako wytrwałych i ciekawych nauki. To jest to, na co ja zwróciłam uwagę, jak popatrzyłam na te wskaźniki, że polska młodzież mówi, że wcale wiele rzeczy jej nie interesuje, nie są ciekawi. A to jest coś, co jest chyba takim no, synonimem młodości, ta ciekawość życia. Jak państwo na tę część badań spoglądają? Mariusz Dobojski.
No przynajmniej tak powinno być, to jest
tak
prawda.
Tak powinno być, ale z tych badań nie wynika, żeby, tak, żeby to nam towarzyszyło, to towarzyszyło
no i to jest
młodym ludziom w Polsce.
Na, odpowiedź na początek naszej dyskusji, czy cieszyć się, czy obawiać. To jest ten element badań, na który należy z pewnością zwrócić uwagę z obawy, bo to wcale nie jest pozytywne, że młodzi ludzie nie mają tej chęci. Osobiście uważam, że należy zmieniać polskie podejście w szkole na ten model bardziej praktyczny. Bo jeżeli badania wskazują, że uczniowie nie czują tej przynależności, to z pewnością należy z nimi rozmawiać, włączać ich w proces decyzyjny. Zachodniopomorski kurator oświaty prowadzi wiele tego typu inicjatyw. Rozmawia z młodymi ludźmi i to pokazuje dobry kierunek, dlatego że oni się otwierają i mają bardzo dobre pomysły. My też jako urząd cały rekomendujemy to szkołom, żeby to schodziło coraz niżej i żeby rozmawiać, pytać się, dociekać i razem zmienić tę szkołę. Więc to jakby jest jeden kierunek i on myślę, że mógłby spowodować taką większą relację i więź ze szkołą. A drugim podejściem jest taka no, ciągła, ale wynikająca ze zmiany czasu, zmiana podejścia do nauczania pewnych przedmiotów. Tak troszeczkę nie ex cathedra, tylko może właśnie bardziej eksperymentalnie, bardziej włączać tych uczniów, żeby podkazywać im, że to jest coś fajnego i tym ich zachęcić. Bo jeśli tak mówią badania, że nie ma tej przynależności, to naszym zadaniem, myślę, powinno być takie przemodelowanie pracy, żeby tą ciekawość po prostu w nich wzbudzić.
Jak to zrobić z perspektywy tak dużej szkoły, jaką jest Liceum nr 1 w Szczecinie? A ja wiem, że państwo robią różne inicjatywy dla młodych ludzi, którzy też się angażują choćby w programy związane ze zdrowiem psychicznym, mimo że szkoła jest przecież naprawdę dużą placówką. Jak to zrobić z perspektywy no takiego, użyję tutaj kolokwializmu, molocha, pani dyrektor?
Och, westchnęłam, bo to jest rzeczywiście duże wyzwanie. w takich sytuacjach ja zawsze chylę czoła przed kadrą pedagogiczną, przed rodzicami, bo te dwa środowiska szkolne pochylają się wspólnie nad uczniami. W szkole średniej ma to taki wymiar partnerski bardziej, więc myślę, że my od dawna w polskiej szkole tak na to patrzymy. W szkole średniej już może mamy mniejszą ingerencję rodziców w proces wychowawczy, ale za to bardziej taką świadomą ich obecność i otwartość właśnie na tę partnerską współpracę. Ja myślę, że problemem polskiej szkoły, tej publicznej jeszcze, która znakomity poziom zachowuje, jest jednak liczebność klas. Liczebność oddziałów klasowych przekłada się na trudności w budowaniu wspólnoty i trudności większe w pracy zespołowej. Choć muszę powiedzieć rzeczywiście, pani redaktor była uprzejma wspomnieć o tym, o tych konferencjach, które już po raz kolejny ze Szpitalem Zdrowie będziemy w tym roku szkolnym też organizować, bo jest taka potrzeba dla naszego środowiska. To rzeczywiście jednoczy, kiedy słuchamy autorytetów i ekspertów w dziedzinie zdrowia psychicznego, a jednocześnie możemy się spotkać w przestrzeni warsztatowej ze studentami, z pracownikami akademickimi, z lekarzami, prawnikami, by o tych sprawach porozmawiać, to rzeczywiście zbliża. Jedynka jest też taką szkołą, która pomimo dużej liczebności klas, oddziałów klasowych, stara się tę wspólnotowość budować poprzez udział, już 8 rok uczestniczymy i to z dużym sukcesem, może mniej w olimpiadach stricte przedmiotowych, tam też uczestniczymy, ale nie ze spektakularnymi sukcesami, choć bardzo się cieszymy z tego, co jest. Natomiast jest taka bardzo ciekawa i bardzo społecznie angażująca olimpiada zwolnieni z teorii. I rzeczywiście jedynkowicze biorą w tym udział i poruszają nie tylko środowisko szkolne, ale także lokalne do tego, żeby określone treści przekazać samodzielnie, a tylko delikatnie, będąc moderowanym czy wspieranym przez nauczyciela, opiekuna.
Zwolnieni z teorii to jest rzeczywiście sposób na to, żeby rozbudzić tę ciekawość. Ja tutaj jeszcze przytoczę fragment tych badań, o których mówimy. Przekonanie uczniów dotyczące użyteczności szkoły. No i to wygląda tak. Szkoła niewiele zrobiła, aby przygotować mnie do dorosłego życia po jej opuszczeniu. Młodzi Polacy tak w 63% odpowiadają. Na terenie Unii Europejskiej to 52%, w krajach OECD 49%. Szkoła okazała się stratą czasu i tutaj młodzi Polacy aż 38% w ten sposób mówi. W krajach Unii Europejskiej to 26%, a w krajach OECD 24%. Szkoła nauczyła mnie rzeczy, które mogą być przydatne w pracy. I tu odwrotnie, najmniej Polaków, bo tylko 52% mówi, że tak było, że szkoła nauczyła czegoś, co się w pracy przyda. W krajach Unii Europejskiej 65% młodych ludzi tak odpowiada. Nieco więcej w krajach OECD, bo 67%. No my nie widzimy w takim dorosłym życiu, ci młodzi ludzie nie widzą takich konkretnych rzeczy, które im ta edukacja przyniosła. I to jest coś, co chyba po prostu napawa smutkiem zwyczajnie. Mariusz Dubojski.
Uważam, pani redaktor, szanowni państwo, że tu mamy do czynienia z taką sytuacją, że młody człowiek dziś ma zupełnie inne spojrzenie na świat niż ludzie od niego starsi. Im się wiele rzeczy wydaje, że powinno być inaczej skonstruowane. My z kolei, jak spojrzymy na nasze wykształcenie, ja w szkole miałem funkcję trygonometryczną. Poszedłem na filologię angielską.
Przydało się to panu?
Pracuję w kuratorium. No i można by powiedzieć, że po co mi funkcja trygonometryczna? Dziś nawet wzoru nie pamiętam, wstyd się przyznać. Ale na etapie szkoły budowało to z pewnością logiczne myślenie. I gdybym był dziś zapytany, czy to mi się przydało, w pierwszej kolejności z pewnością odpowiedziałbym nie. Ale w głębszym rozeznaniu, jakby się głębiej zastanowić, to z pewnością elementy z różnych przedmiotów wpływają na ten ogólny rozwój. Może nie w pierwszym spojrzeniu na to patrzymy. Z drugiej strony też rynek obecnie jest bardzo scyfryzowany. Więc polska szkoła, która dopiero się uczy tej cyfryzacji, dopiero wykupuje sprzęt, buduje laboratoria, kształci, dokształca nauczycieli, no musi do tego chwilę nadążyć, więc może ja przynajmniej upatruję, że w tym momencie to akurat jesteśmy tu na tym jeszcze rozruchu.
I dlatego tak młodzi ludzie odpowiadają, dyrektor Ewa Budziach?
Jeśli chodzi o użyteczność, to ja myślę, że te 52%, które mówi, że jednak jest przygotowany do życia.
To i tak nie jest tak najgorzej.
To nie jest tak najgorzej, no właśnie. Chcę powiedzieć, że prawdopodobnie to wynika z takiego przekonania, że zwłaszcza w ogólniaku to dostrzegamy, że szkoła uczy zbyt teoretycznych umiejętności, a nie ma tego przełożenia na praktyczne wykorzystanie. Dlatego to prawda, być może trochę średnia wieku nauczycieli, którzy są mniej zaangażowani w tę rzeczywistość technologiczną, o której cyfrową, o której mówił pan dyrektor, to też może powodować pewien rozdźwięk między priorytetami, na które kładzie nacisk nauczyciel, a tym, co chciałby zaabsorbować uczeń. Ale ja pragnę jednak zwrócić uwagę, i tu chyba jesteśmy zgodni, że był taki moment, kiedy zaczęliśmy odchodzić od wiedzy na rzecz kompetencji, ale bardzo szybko przekonaliśmy się, że kompetencje buduje się na bazie wiedzy. Tylko problem polega na tym i myślę, że ta świadomość jeszcze wymaga naszej dobrej współpracy i wzajemnego oddziaływania między nauczycielem, nauczającym, a uczącym się młodym człowiekiem. Ponieważ myślę, że musimy sobie zdać sprawę z tego, że nie jest kwestią problematyczną nauczenie się wzoru, tylko no właśnie ten wzór, do czego on mi się przydaje. Jak ja go w życiu wykorzystam? Uczę się alfabetu nie po to, żeby go znać, tylko po to, żeby za jego pomocą przeczytać inne teksty, które pomogą mi funkcjonować. Myślę, że raczej samo poczucie rozdźwięku między praktyką życia a rzeczywistością szkolną jest przyczyną takiego myślenia niż rzeczywisty stan edukacji. Jestem przekonana, że wiele działań, otwartość na instytucje, na centra kultury, na teatry, na kina, na zakłady pracy, w których bywamy, zburzenie tej ściany, która tworzyła szkolną bańkę, w najbliższym czasie przysporzy kolejnych procentów świadomych użyteczności wiedzy uczniów.
Ja mam wrażenie, że gdyby może czasami przy tych wzorach uczniom powiedzieć, słuchaj, jak się nie nauczysz, to sobie potem odpowiedniej ilości wykładziny nie kupisz, jak będziesz chciał urządzić mieszkanie, to by dokładnie uświadomiło, po co pewnych wzorów się uczymy, chodząc do szkoły i wielu innych rzeczy. Jeszcze tylko na zakończenie zapytam państwa krótko o to zróżnicowanie wyników ze względu na to, do jakiej szkoły młodzi ludzie chodzą, bo z tych badań też wynika, że inaczej to wypada, jeśli chodzi o uczniów liceów ogólnokształcących, a inaczej jeśli chodzi o uczniów techników czy szkół branżowych. Czy na to też państwo zwrócili uwagę? Tak już króciutko po minutce, bo mamy jeszcze tylko tyle czasu i zaczęłabym od pani dyrektor Ewy Budziach.
Jeśli chodzi o ogólniaki, tak, ja zwróciłam na to uwagę, bo my też to analizujemy pod kątem wyników egzaminów zewnętrznych tych ogólnokształcących. Rzeczywiście szkoły techniczne, branżowe mają bardziej pragmatyczny charakter. Natomiast ogólniaki, jako ten czasami nazywany małą akademią, nazywane profilem akademickim, przygotowują do dalszego kształcenia i może ich charakter w związku z tym jest bardziej ogólny.
Mariusz Dubojski.
Jak najbardziej się zgadzam, ponieważ uczeń, który wybiera szkołę ponadpodstawową, w miarę już się ukierunkowuje i ma inne priorytety, inne potrzeby, inaczej na to wszystko patrzy. I tak jak pani dyrektor Budziach powiedziała, licea cały czas są właśnie tymi ogólnokształcącymi, ogólnoakademickimi. One mają przygotować pod dalszy proces kształcenia, a szkolnictwo techniczne, no to już jest właśnie bardziej pragmatyczne coś, fach w ręku dodatkowo poza wykształceniem ogólnym.
2028 rok. To będą te kolejne badania przeprowadzone. Gdybyśmy mieli tak króciutko powiedzieć, jak one wyglądają, to jest bardzo skomplikowane dla młodego człowieka, czy w ogóle nie ma świadomości, że w takich badaniach bierze udział?
Nie, no uczeń ma, jak najbardziej ma świadomość, że bierze udział, ponieważ to są szkoły, są typowane, losowane. Uczniowie świadomie przystępują do testu.
Także niech sobie ktoś policzy, kto teraz chodzi do szkoły, czy w takich badaniach weźmie udział, czy może jego dziecko akurat się na takie badania załapie. Bardzo Państwu dziękuję za rozmowę i za komentarze. To był ostatni temat w dzisiejszym magazynie Radio Szczecin na wieczór. Mariusz Dubojski, dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego i Specjalnego w Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie.
I z nami telefonicznie była także Ewa Budziak, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr 1 imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
A my już też mówimy do usłyszenia. Małgorzata Gwiazda-Elmerych, Mariusz Tałajkowski i Joanna Skonieczna, a magazyn Radio Szczecin na wieczór ponownie w poniedziałek po godzinie 20:00. Już teraz zapraszamy.